Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 20 października. Wczoraj Polska Grupa Energetyczna przedstawiła nową strategię, w której ogłosiła przyjęcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. To druga państwowa spółka, po Orlenie, która zdecydowała się na taki krok. Koncern chce rozwijać energetykę wiatrową na lądzie i morzu, fotowoltaikę, sieci energetyczne, niskoemisyjne ciepłownictwo i usługi energetyczne. Stopniowo zamierza wycofywać się z produkcji energii z węgla i z projektu jądrowego oraz wykorzystać gaz jako paliwo pomostowe. O planach PGE porozmawiam dziś z Wojciechem Dąbrowskim, szefem zarządu spółki. To jeszcze raz dzień dobry, panie prezesie. Na wczorajszej konferencji prasowej wskazał pan, że bez wydzielenia aktywów węglowych w ciągu 18 miesięcy grupa PGE będzie musiała ogłosić bankructwo. Czy sytuacja spółki jest już tak poważna, że pozbycie się elektrowni na węgiel stanowiących wciąż finansową podstawę PGE jest nieuniknione?
Też tak nadal podtrzymuję stanowisko, że wydzielenie aktywów węglowych z PGE jest koniecznością. Bez tego za kilka lat będziemy mieli bardzo poważne problemy. Ja nie używam sformułowania, że ogłosimy bankructwo za półtora roku, ale że będziemy w bardzo trudnej sytuacji i że pojawią się przesłanki do upadłości. Więc tutaj od upadłości do bankructwa to jeszcze jest jakaś tam droga do przebycia, ale rzeczywiście branże energetycznie potrzebne są radykalne decyzje i ta należy do jednej z tych decyzji. Nie możemy udawać, że nie widzimy problemu, bo jeśli nic nie zrobimy, to ten zarysowany scenariusz, który prezentowaliśmy wczoraj w strategii, jest bardzo możliwy do realizacji. Jak Państwo wiecie, dzisiaj dla grup energetycznych posiadanie aktywów węglowych jest w pewnym stopniu obciążeniem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na nowe inwestycje, na rozwój. Oczywiście utrzymanie aktywów węglowych nadal jest niezbędne przez jakieś 20 kilka lat w Polsce, to na pewno, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla systemu. Bo pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie w ciągu bardzo krótkiego okresu zastąpić mocy, które dzisiaj posiadamy w węglu, zastąpić je źródłami OZE. Więc aby być bezpiecznie energetycznie, by Polska była bezpieczna energetycznie, musi posiadać aktywa węglowe. Przez najbliższe lata, czyli do osiągnięcia neutralności klimatycznej, którą zakładamy na 2050 rok, nasz pomysł właśnie polega na tym, aby podzielić grupę PGE na dwie części. Wzięli tę część z energetyką konwencjonalną opartą na węglu, właśnie do takiego podmiotu, który byłby stricte zarządzany i nadzorowany przez państwo, przez administrację rządową, tak aby był właśnie bezpieczny, aby system był bezpieczny, aby pracownicy też byli bezpieczni. A z drugiej strony ta część, która zostanie po wydzieleniu aktywów węglowych, czyli odnawialne źródła energii, dystrybucja, ciepłownictwo, handel czy obrót, aby to znalazło się w tym nowym podmiocie, który sięgałby po nowe środki na inwestycje, tak aby móc się rozwijać, aby uzyskać po prostu tańszy pieniądz na inwestycje, tańsze ubezpieczenia, bo z tym oczywiście dzisiaj już mamy problemy.
A nie ma takiego wrażenia, że PGE trochę przerzuca odpowiedzialność na państwo za zamykanie elektrowni na węgiel? I to są te elektrownie, które przez wiele, wiele lat stanowiły finansowy fundament spółki tak naprawdę i do dzisiaj stanowią. Więc nie jest trochę tak, że spółka pozbywa się tej odpowiedzialności w tym zakresie, na tym etapie najtrudniejszym, przyspieszającej transformacji, kiedy trzeba podejmować te najtrudniejsze decyzje.
Nie uciekamy od odpowiedzialności, traktujemy swoją pracę bardzo odpowiedzialnie, stąd jasno deklarujemy, co się dzieje w grupie, co się dzieje na zewnątrz. I ten cały projekt transformacji, proces transformacji, który rozpoczęliśmy jako pierwsi w energetyce, dowodzi na to, że jesteśmy odważni i po prostu jasno informujemy o tym, co się dzieje w otoczeniu. Nie przerzucamy odpowiedzialności na rząd, broń Boże, jeśli chodzi o zamykanie elektrowni na węgiel, bądź w ogóle źródeł węglowych. Ja przypomnę Państwu, że w Niemczech ten proces się dokonał już kilka lat temu. Energetyka niemiecka ma to za sobą. Proces właśnie wydzielania aktywów. Dzisiaj w ogóle mamy do czynienia na świecie, w Europie, ze specjalizacją koncernów. My chcemy się specjalizować w energii produkowanej w oparciu o źródła odnawialne, na ciepłownictwie w oparciu o gaz do 1942 roku, o czym mówiłem, bo do 1942 roku obowiązuje system wsparcia kogeneracji. Jeśli potem miałyby te elektrociepłownie pracować w oparciu o paliwo gazowe, no to albo musi się pojawić nowy system wsparcia, a lub ewentualnie rozwój technologiczny, postęp technologiczny będzie taki, że będzie można paliwo gazowe zastąpić innym paliwem.
O gaz zaraz pana zapytam, panie prezesie. Jeszcze chciałbym pana pomęczyć o węgiel. Czy już teraz możecie określić, kiedy PGE wyprodukuje ostatnią kilowatogodzinę energii elektrycznej z węgla? Czy da się już wskazać bardziej dokładną datę?
Właściwie myślę, że w 30 roku, najdalej w 30 roku.
Czyli to jest ta data graniczna, tak? 2030 rok, PGE jest zdekarbonizowaną grupą energetyczną bez węgla już.
Tak, tak. Zakładamy, że to będzie 30, najdalej może 32, 33 rok, bo to będzie zależało od... Na przykład w Krakowie mamy elektrociepłownię na paliwo węglowe i aby ją przestawić na gaz, to będzie trzeba chwilę poczekać, bo tam jakby w planach jest budowa rurociągu gazowego na wysokim ciśnieniu, więc to wtedy będzie zależało w dużej mierze od Gazsystemu i od naszych biznesowych partnerów, czyli Gazsystemu i PSG, bo są lokalizacje, w których operatorem, dystrybutorem gazu jest PSG, a w większości jest Gazsystem, więc to będzie musi być skorelowane ściśle z ich planami inwestycyjnymi, bo jeśli oni budują nam rurę zasilającą gazem, to będziemy w stanie to zrobić nieco szybciej.
Czyli w optymistycznym scenariuszu 2030, w trochę mniej optymistycznym 32 lub 33, ale to zależy od tego, w jaki sposób będziecie współpracować z operatorami systemów gazowych i jak ta infrastruktura zostanie tam pociągnięta, tak?
Tak.
Panie prezesie, jak będzie wyglądał proces wydzielania aktywów węglowych z PGE? Czy to będzie stopniowe? Czy jest już jakieś kryterium wskazujące, które aktywa będą, kiedy szły do tego nowego państwowego podmiotu, który je przejmie? Czy ten proces został już rozpisany na poszczególne etapy?
Ten proces, panie redaktorze, koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, które pracuje w tej chwili nad strategią dla branży energetycznej i także jakby jest gospodarzem projektu całej tej transformacji, czyli docelowo także wydzielenia aktywów węglowych do osobnego podmiotu, więc z punktu widzenia grupy PGE optymalnym terminem byłby koniec roku 2021.
Rozpoczęcie tego procesu pod koniec przyszłego roku.
No właściwie rozpoczęcie tego procesu i jego sfinalizowanie, bo jakby sytuacja i znaczy operacyjnie, organizacyjnie jesteśmy do tego przygotowani. My takie procesy wykonywaliśmy już wiele w różne strony. Przypominam Państwu, że w parę lat temu grupa PGE kupiła aktywa ciepłownicze od grupy EDF francuskiej. Miałem zaszczyt kierować tą firmą po przejęciu przez grupę PGE i tam w przeciągu praktycznie roku poraliśmy się z przejęciem tej spółki, jakby skierowanie jej na tory, tak jak pracują spółki Skarbu Państwa, przyjęcie procedur, stosowania prawa zamówień publicznych, bo tam nie było stosowane prawa zamówień publicznych, wszelkich procedur związanych z określających jakby funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa, więc mamy doświadczenie w realizacji takich procesów, więc organizacyjnie się tego nie boimy, jesteśmy w stanie bardzo szybko przeprowadzić, no, ale oczywiście muszą zapaść ostateczne decyzje polityczne, a gospodarzem tego całego procesu jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ministerstwo Aktywów Państwowych wykonuje prawa z akcji, nadzoruje spółki Skarbu Państwa, więc tutaj nasze oczekiwanie przedstawimy Państwu, ale oczywiście te decyzje będą zapadały ostateczne w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Czyli z punktu widzenia interesu PGE najkorzystniejszą sytuacją byłoby, gdyby te wszystkie aktywa węglowe zostały przeniesione do tego nowego podmiotu w jednym momencie. To znaczy nie chcecie rozciągać tego procesu na lata, tylko jednym skokiem pozbyć się wszystkiego. Dobrze to zrozumiałem?
Znaczy nie chciałbym, wie pan, żeby tu padały takie sformułowania pozbyć się i tak dalej, no bo to po prostu chodzi o podział. Chcemy się podzielić, więc chcielibyśmy zrobić jednym ruchem, w jednym procesie, aby nie rozciągać tego na lata, jak pan redaktor wspominał, ponieważ po to, żeby pozyskiwać atrakcyjne środki finansowe, no to musimy się pozbyć w jednym ruchu aktywów węglowych, bo to, że ten proces będzie przeciągany w czasie, no, nie pozwoli nam na osiągnięcie tego celu, na jakim nam zależy, czy po prostu nie mieć w portfelu aktywów węglowych, bo tylko jeśli ich nie będziemy posiadali, tylko wtedy mamy szansę na atrakcyjne finansowanie naszych inwestycji.
A czy to oznaczałoby też, że przenieślibyście do tego nowego państwowego podmiotu tym jednym ruchem też nowe bloki w Opolu, w Turowie, gdzie się cały czas buduje i wasze nowoczesne jednostki? Czy one też by się w tej transzy przenoszenia aktywów węglowych załapały?
Tak, oczywiście zakładamy przeniesienie całej energetyki opartej o węgiel do tego podmiotu, bo jak wspominam, nie ma być podmiot, który będzie wygaszany w jakimś ekstraordynaryjnym trybie, tylko ten podmiot ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla systemu polskiego i zakładamy, że będzie pracował przez wiele lat. Te najnowsze pewnie do końca lat 40. Po prostu nie możemy dopuścić do dziury w systemie. Jeśli zakładamy, bo akurat my jesteśmy zwolennikiem jako grupa PGE koncepcji budowy elektrowni jądrowej, bądź nawet może dwóch lub trzech docelowo w Polsce, które zastąpią docelowo jednostki węglowe w całym systemie, i będą pracowały w podstawie, a nasza działalność, odnawialne źródła energii, ciepłownictwo będzie takim uzupełnieniem dla tych jednostek, które zakładamy, że jakby energetyka jądrowa będzie podstawą bezpieczeństwa Polski po 50 roku.
Panie prezesie, wspomniał pan o tym, że będziecie wycofywać się z aktywów gazowych do 2042 roku i ta data jest związana z końcem wsparcia dla kogeneracji, czyli elektrociepłowni, ale jednocześnie planujecie budowę nowych bloków zasilanych gazem i to nie w kogeneracji, czyli jednostek gazowych w Dolnej Odrze, które mają bilansować pracę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, ale też nowych bloków w Rybniku. Czy to się trochę nie kłóci? Nie obawiacie się, że wybudujecie aktywa, które będą relatywnie krótko pracowały i krótko przynosiły wam zysk finansowy?
Jeśli chodzi o przystosowania nowych aktywów gazowych, o których pan teraz wspomina, czyli Dolnej Odry i Rybnika, nad którym pracujemy, planując budowę tych jednostek, zakładamy, że będzie w przyszłości można wykorzystywać w nich wodę.
Ta data może się w takim razie przesunąć, to znaczy ten 2042 rok, jeżeli chodzi o te aktywa gazowe. No bo jeżeli okaże się na przykład, że wodór będzie potrzebował jeszcze kilku lat do tego, żeby osiągnąć taką dojrzałość technologiczną, to czy dopuszczacie to, że gaz pozostanie troszeczkę dłużej z wami, jako na przykład aktywo regulacyjne w Dolnej Odrze czy w innych miejscach?
Dzisiaj nie można wykluczyć tego scenariusza, ponieważ nie ma w tej chwili paliwa, które mogłoby zastąpić gaz, które by było paliwem stabilnym. No trudno dzisiaj mówić o tym, że ciepłownictwo przestawimy nagle na OZE, które jest źródłem niestabilnym. Nasi klienci chcą mieć bezpieczeństwo energetyczne i w każdym momencie dnia, roku kalendarzowego musimy być w stanie zapewnić naszemu klientowi usługę w postaci dostawy ciepła bądź energii elektrycznej. Nie wykluczamy takiego scenariusza, ale dzisiaj zakładamy wyłączenie tych aktywów po 1942 roku, bo do tego okresu obowiązuje system wsparcia.
Panie prezesie, czy konsolidacja energetyki w jednym podmiocie to jest dobry pomysł? Bo jeśli wyłączymy z państwowych grup energetycznych aktywa węglowe, to może okazać się, że te spółki będą sobie całkiem dobrze radziły na rynku, będą miały możliwość pożyczania taniego pieniądza pod inwestycje w nowe źródła zielonej energii w sieci energetyczne. Więc może ta koncepcja konsolidacji już po dekarbonizacji nie jest konieczna. Jakie jest pana zdanie w tym zakresie?
Naszym zdaniem konsolidacja byłaby sensowna z uwagi na to, że właśnie grupy, które będą oczyszczone z aktywów węglowych, czy podzielone na dwie części, byłoby sensowne połączenie później w jeden podmiot, aby optymalizować procesy, aby optymalizować koszty zarządzania, nie dublować obszarów wspólnych. Naszym zdaniem byłaby to koncepcja słuszna, aczkolwiek oczywiście ostateczna decyzja jak zwykle będzie należała do właściciela.
A nie obawia się pan, że przy przeprowadzeniu takiego procesu będziecie musieli no jednak udostępnić niektóre rynki konkurencji? Mam tutaj na przykład na myśli rynek obrotu energią elektryczną, gdy łącząc PGE, Tauron i Enea powstaje monopolista, który ma dominującą pozycję na rynku i żeby uzyskać zgodę regulatora na taką transakcję, będziecie musieli się po prostu pozbyć aktywów. Czy z tej perspektywy takie połączenie nie staje się wtedy mniej korzystne?
Nie, zakładamy, że jeśli będzie taka potrzeba, to część aktywów możemy zbyć do innego podmiotu Skarbu Państwa. To dotyczy tylko i wyłącznie obrotu, bo tylko tutaj może być ewentualnie problem, bo ta koncentracja może przewyższyć 40%, bo wówczas mamy do czynienia z koncentracją i taka koncentracja powyżej 40% rynków nie jest dozwolona przez Unię Europejską. No ale są podmioty, które spółki Skarbu Państwa, które są zainteresowane, aby ewentualnie część obrotu od nas nabyć. Może to będzie obrót którejś ze spółek tych pozostałych grup. Tutaj nie widzimy specjalnego problemu. Jest zainteresowanie na rynku. Są już dzisiaj chętni, którzy by chętnie przejęli część naszego obrotu.
Panie prezesie, czy już macie jakąś wizję tej integracji z Tauronem i Eneą? Czy to będzie po prostu jeden duży koncern, czy taka większa grupa kapitałowa zintegrowana segmentami? Czy macie jeszcze jakąś inną wizję tego, w jaki sposób tą konsolidację można byłoby przeprowadzić?
Znaczy integracja segmentami byłoby chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Ze ścisłym jakby kierownictwem na górze, grupą, która będzie jakby zarządem, który miałby nadzorować albo pracę tych poniższych segmentów. Tak robiliśmy to przy EDF-ie, że integrowaliśmy się obszarami, procesami, podobnymi działaniami, no bo tak się po prostu integruje firmy, tak? Integruje te same obszary.
I w takim umiarkowanie optymistycznym scenariuszu, kiedy taki połączony podmiot mógłby rozpocząć działalność na rynku, kiedy on by się objawił, to znaczy kiedy PGE przejęłaby Enea i Tauron, pana zdaniem?
Nie chciałem tutaj mówić o przejmowaniu przez PGE, Enea i Tauronu. Mówimy, bardziej chciałem mówić o połączeniu. W ramach tego się poruszajmy, że mówimy o połączeniu, czy grupa nie tam kogo go przejmuje, bo to jest jakby kwestia czysto stricte techniczna. Trudno tutaj mówić o scenariuszu i harmonogramie, bo jakby najpierw muszą zapaść decyzje ostateczne, polityczne w tym obszarze. My mówimy tylko o naszym pomyśle, tak? Uważamy, że po wydzieleniu aktywów węglowych jak najszybciej powinniśmy rozpocząć proces integracji.
Panie prezesie, z waszej strategii, którą wczoraj zaprezentowaliście, wynika, że PGE będzie w ciągu tych kolejnych lat coraz mniejszą, ale też coraz bardziej wyspecjalizowaną grupą, skoncentrowaną na produkcji energii z OZE, ale też świadczącą usługi energetyczne. Jednocześnie będzie też coraz bardziej scentralizowana i te procesy centralizacyjne, one już rozpoczęły się pod pana kierownictwem. Powołaliście Radę Holdingu. Jak daleko chcecie skonsolidować tą władzę wewnątrz grupy kapitałowej, tak żeby ona była w sposób taki bardziej centralnie zarządzana? Czy to będzie polegało na większej integracji spółek, na wchłanianiu poszczególnych podmiotów przez siebie nawzajem? Jaka jest tutaj pana koncepcja?
Jednym z filarów tej strategii jest sprawna i efektywna organizacja. A dwa pozostałe filary to, przypomnę, nowoczesne usługi energetyczne i energia przyjazna do środowiska. Efektywna organizacja oznacza odejście od działalności NIMCOR, wzmocnienie nadzoru, zwiększenie efektywności działania grupy i powołanie holdingu, o którym pan redaktor wspomniał, to pierwszy krok do realizacji tego filaru. Dzięki Radzie Holdingu łatwiej będzie zintegrować działania i skoordynować procesy we wszystkich segmentach i spółkach grupy kapitałowej. Ta decyzja jest także potwierdzeniem zapowiadanego przeze mnie impulsu zarządczego podporządkowania struktury grupy. Dzisiaj jakby wymagamy sprawnego działania w jednym kierunku, w osiągnięciu neutralności klimatycznej w 2050 roku, gdzie tutaj nie mamy czasu na to, żeby zajmować się jakimiś pobocznymi działalnościami, tylko powinniśmy się skupić na tym, na czym się naprawdę znamy najlepiej, czyli na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. I tutaj powinniśmy rzucić wszystkie siły, aby tutaj umocnić swoją pozycję na przyszłość. Więc wszystkie spółki z grupy zostały zobowiązane do optymalizacji i racjonalizacji działań oraz skoncentrowania się na zasadach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością i decyzje dotyczące struktury zatrudnienia podejmowane będą w oparciu o nową strategię, właśnie którą przyjęliśmy, oraz bieżące analizy kadrowe poszczególnych podmiotów. Będziemy dostosowywali naszą strukturę zatrudnienia do zmian demograficznych. Dzisiaj średnia wieku zatrudnionych w grupie kapitałowej przekracza 50+. Więc jesteśmy świadomi, że w najbliższych dekadach będzie trudno o znalezienie wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym stawiamy na automatyzację i cyfryzację pracochłonnych procesów. Więc to, o czym mówimy w strategii, że grupa będzie zatrudniała mniej osób w przyszłości, wynika także ze zmian demograficznych, a i postępujących procesów cyfryzacyjnych. Będzie mniej pracowników na rynku, o czym wspomniałem, wzrosną koszty pracy, więc musimy optymalizować naszą działalność, żeby w przyszłości być konkurencyjni, żeby w konsekwencji dostarczać klientom usługę na najwyższym poziomie, ale w akceptowalnej dla nich cenie, bo nie możemy być, musimy myśleć o optymalizacji, o ograniczaniu kosztów w przyszłości, tak żeby być konkurencyjnym na rynku. My, opracowana, jesteśmy dzisiaj największym podmiotem na rynku, zapewniamy ponad 30% energii dla Polski, ale obserwujemy, że też otoczenie gospodarcze się wokół nas zmienia, rośnie konkurencja, energetyka prosumencka. Tutaj jest duży ruch w tym kierunku energetyki prosumenckiej, coraz więcej klientów stara się zapewnić sobie niezależne źródło energii, chociażby ten program Mój Prąd, który spowodował wzrost instalacji przydomowych w fotowoltaice. My to także odczuwamy w systemie i widzimy, że w tym kierunku będzie szedł rynek. My musimy tutaj na to reagować. Stąd chcemy być obecni w usługach dla prosumentów, chcemy instalować fotowoltaikę bądź inne rozwiązania, pompy ciepła dla naszym klientom i później to serwisować. I tutaj też widzimy dla siebie pewien obszar przyszłości. Także jeżeli ilość pracowników będzie malała, wynika po prostu z tych złożonych procesów, to nie jest tylko i wyłącznie nasze widzimisię, nasza decyzja.
Panie prezesie, a czy będziecie mieli jakąś ofertę dla tych pracowników energetyki konwencjonalnej, którzy zostaną przeniesieni do tego nowego podmiotu? Mam tutaj na myśli PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, czyli popularnie zwana GIEKSA, która zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników. Czy PGE będzie jakoś szukało nowych zadań dla tych osób, czy jakieś programy przekwalifikowywania się będą wdrażane? Pytam też pod kątem pana wczorajszej wypowiedzi na temat umowy z duńskim Orsztedem, kiedy powiedział pan, że staracie się dogadać z tym koncernem w kwestiach dotyczących dzielenia się know-how w zakresie serwisowania farm wiatrowych, w zakresie budowania swoich kompetencji w zajmowaniu się od strony technicznej tego rodzaju urządzeniami. Czy w tym kierunku będziecie chcieli podążać?
Nikt nie zostanie sam. Zakładamy redukcję zatrudnienia przede wszystkim w procesie naturalnych odejść, czyli to są naturalnych odejść emerytalnych. Jak wspomniałem, średnia naszej grupy kapitałowej, jeśli chodzi o wiek, wynosi 50+, więc zakładamy, że ten proces będzie się odbywał w sposób naturalny. To jest jakby zasadnicza kwestia. A jeśli będą osoby, które będą potrzebowały wsparcia, będą chciały odejść bądź skorzystać z programów dobrowolnych odejść, o ile takie będą uruchamiane w innych spółkach, no to oczywiście tutaj grupa wesprze takie osoby, także w obszarze ewentualnie przekwalifikowania, ale tutaj te kwestie będziemy omawiali ze stroną społeczną, więc już niebawem, więc nie chciałbym tutaj mówić o szczegółach, bo zanim nie przedyskutujemy tego z naszymi pracownikami, to nie chciałbym o tym mówić publicznie.
Panie prezesie, i ostatnie pytanie z mojej strony i tu chciałbym na chwilę wznieść się na taki poziom strategiczny. Jesteśmy aktualnie w końcówce negocjacji na poziomie Unii, jeżeli chodzi o przyjęcie nowego celu redukcji emisji na 2030 rok. Na stole leży propozycja ograniczenia tych emisji o 55% do końca tej dekady. Czy pana zdaniem my jako polska gospodarka i polski sektor energetyczny jesteśmy gotowi do tego, żeby zmierzyć się z takim wyzwaniem?
Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale oczywiście poniesie to ze sobą ogromne koszty. Grupa PGE do 2030 roku planuje wydać na inwestycje 75 miliardów złotych, więc to ogromna kwota. Zakładamy, że 25% z tych środków będzie pochodziło ze środków zewnętrznych, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Funduszu Spójności, funduszy innych może funduszy, które się pojawią, dotacyjnych wsparcia z Komisji Europejskiej. Jeśli Unia Europejska oczekuje od nas neutralności klimatycznej, a mowa jest jeszcze o podkręceniu celów redukcyjnych, to trzeba pamiętać o tym, że to będzie niosło ze sobą ogromne koszty. Jeśli urzędnicy unijni oczekują od nas przyspieszenia działań, to po prostu muszą nas w tym wspomóc finansowo. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Po prostu polskiej gospodarki nie stać na to, aby jeszcze podkręcić cel redukcyjny. Co prawda ostatnio mogliśmy wysłuchać wypowiedzi niektórych polityków Unii Europejskiej o tym, że wspierają Polskę i uważają, że Polskę należy wesprzeć w transformacji energetycznej, ale to musi odbyć w tym wymiarze czysto stricte finansowym. Wobec tego my jesteśmy gospodarką, jednak społeczeństwem cały czas na dorobku. Nie możemy przerzucić kosztów transformacji na klientów, tylko je wyłącznie, a budżet też nie jest z gumy.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję panu.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.